Kochani moi siostry i bracia, czcigodni księża, zwłaszcza księże proboszczu, to jest bardzo niezwykły moment w historii, w dziejach świata i w dziejach tej wspólnoty parafialnej. Dobrze, że ksiądz Andrzej przypomniał to, co działo się w tamtym pamiętnym lipcu 2008 roku. Ja też pamiętam tamten dzień, tamto poświęcenie. Pamiętam doskonale, jak próbowaliśmy sobie właśnie wytłumaczyć tę ulewę, ten deszcz, jako znak Bożego błogosławieństwa, bo Biblia tak rozumie deszcz, ale to są zupełnie inne realia. Tam kraj wiecznie suchy, kraj, który nieustannie spragniony jest wody. U nas czasem tej wody jest za dużo. Ale nie pomyliliśmy się w tej interpretacji. Bo aż trudno uwierzyć, że to nawet 10 lat od tamtego momentu nie minęło, aż duńska wola doczekała się tej wspaniałej, pewnie, że jeszcze nieskończonej, wymagającej dalszych ogromnych prac, ale jednak doczekała się kolejnej świątyni. Myślę, że trudno było wybrać piękniejszy moment w kalendarzu liturgicznym, jak właśnie tę dzisiejszą noc, kiedy śpiewamy, uświadamiamy sobie, wspominamy, że Bóg się rodzi. Bóg, który potrzebuje mieszkania, który potrzebuje świątyni, żeby w niej dawać tym, którzy w Niego wierzą, znaki swojej miłości, swojej troski, swojej opieki. Czasem nawet nam trudno uwierzyć, że Bóg mógł aż tak ukochać ludzi, że zdecydował się przyjść w drugiej osobie Trójcy Świętej pomiędzy nas. Kiedy czekamy na narodziny dziecka, dziecka, które jest synem księcia, króla, sułtana, prezydenta, króla tak jak choćby w tej chwili w Wielkiej Brytanii, gdzie cała prasa rozpisywała się przecież najpierw o pierwszym, teraz o drugim spodziewanym dziecku. Z Chrystusem było podobnie, a jednak zupełnie inaczej. O Nim też mówili, o Jego narodzeniu, o Jego przyjściu. Jeżeli słuchaliśmy dzisiaj uważnie proroka Izajasza, to słyszeliśmy te przedziwne określenia, których prorok używał kilkaset lat przed narodzeniem Jezusa, przygotowując naród, przygotowując ludzi, przygotowując świat do tego, co miało się właśnie w Betlejem wydarzyć. Bóg się rodzi. To jest najpiękniejsza, najgłębsza teologicznie z naszych kolęd. Śpiewamy ją poruszeni, przypominając sobie miłość Boga, która pchnęła go do czegoś tak niesamowitego. Ten Jezus rodzi się nawet nie w dzień, nie w stolicy kraju. Nawet nie było przecież domu, mieszkania, gospody, w której mogliby się zatrzymać. Kiedy byłem uczniem szkoły średniej, pokazywali nam nauczyciele encyklopedię radziecką, w której jeszcze w latach 60., 70. pisano o micie Jezusa Chrystusa, gdzie przekonywano, że wszystko to jest wymysłem ludzkim, że niemożliwe, żeby Bóg zamieszkał pomiędzy ludźmi. Ale prorok Izajasz tak go zapowiadał. To miał być Emmanuel, Bóg pomiędzy nami. Dzisiaj nie jest inaczej niż w latach 60. czy 70. Tak, owszem, encyklopedia radziecka, dzisiaj już rosyjska, zmieniła zdanie i przyjmuje istnienie Jezusa Chrystusa. Ale z jednej strony spotykamy ludzi, którzy dla tego nowonarodzonego gotowi są poświęcić wszystko. Z drugiej strony nie brak i takich, którzy ciągle podważają samoistnienie Boga. I tak między tymi dwiema skrajnościami, między wiarą a niewiarą, mija nasze życie. Różne stronnictwa liberałów, ateistów chciały udowodnić światu, że Boga nie ma. W czasach pontyfikatu Jana Pawła II zapytali najwybitniejszych fizyków współczesnych o ich wiarę. Spośród prawie 400 listów, ankiet skierowanych do najwybitniejszych fizyków i uczonych świata, 367, czyli ponad 90%, przyznało, że są ludźmi wierzącymi. Ale prawdę mówiąc, ja na przykład nie potrzebuję do mojej wiary wyników tych ankiet. Bo powiedzcie, siostry i bracia, jeżeli to wszystko, co mówimy o Betlejem, jeżeli to wszystko, co wierzymy o Jezusie Chrystusie, nie ma potwierdzenia w faktach, czyli jeżeli Pana Boga nie ma, to choćby wszyscy uczeni świata w Niego wierzyli, przecież i tak wiara byłaby czymś zupełnie zbędnym, czymś próżnym. A jeżeli Bóg istnieje, to choćby żaden wielki uczony, wielki aktor, człowiek wielkiej sławy w Niego nie wierzył, to i tak nasza wiara, wiara każdego z nas, jest czymś wielkim i świętym, bo jest po prostu czymś prawdziwym. Nie ulegajmy takiemu myśleniu, które usiłuje Boga z życia człowieka usunąć. Nie spieszmy się z zaufaniem do wszystkich tych, którzy z Bogiem walczą, którzy ani o fizyce, ani o logice najczęściej w ogóle nie mają pojęcia. Jeżeli Bóg jest, to choćby żaden mędrzec ludzki w Niego nie wierzył, nasza wiara pozostaje czymś wielkim i pięknym. Właśnie ta wiara, która dzisiaj każe nam przyjść w środku nocy przed żłobek Syna Bożego, przychodzi na świat w zagubionym Betlejem, w świecie bez internetu, bez telewizji, nawet TVN-u tam nie było, bez radia, bez prasy, skazany na opiekę młodej matki i przybranego ojca, wkrótce ścigany przez ówczesnego władcę, króla Heroda, zaniepokojonego tym, że król, kandydat na króla, przyszedł na świat. Ale inni, trzej mędrcy, trzej, a nie sześciu, królowie, przychodzą, żeby złożyć mu dar, żeby się przed nim zatrzymać, chociaż w tamtej kulturze dorosły nigdy nie kłaniał się dziecku. Co za wielka tajemnica naszego Pana, który umiał wyzwalać w sercu ludzi tak niezwykłe uczucia. To dla nas rodzi się w Betlejem Chrystus. To dla Niego budujemy ten dom, tę świątynię, żeby już nigdy nie był bezdomny, żeby nie był wyrzucony poza nawias, ale budujemy ten dom Boży także dla siebie, żebyśmy tu właśnie mogli być razem, żebyśmy mogli być wspólnotą ludzi wierzących w Jezusa. Przygotowując się do naszego spotkania, szukałem dzisiaj w telewizji transmisji z Rzymu, która dokonała się o 9:30, kiedy Ojciec Święty zaczynał swoją mszę świętą i przechodziłem tak kilkanaście kanałów. Myślicie, że na wielu tych kanałach były jakieś znaki związane z narodzeniem Jezusa? Bardzo wiele rzeczy, spraw, rozrywek, zabaw, ale nie Chrystus, nie Jego żłobek, nie Ewangelia, która o Nim opowiada. Dlatego potrzeba nam tej wspólnoty ludzi w Jezusa wierzących, żebyśmy zobaczyli, że wiara ma sens. Wiara zawsze się rodzi we wspólnocie. Nie można jej nabyć bez kogoś, kto już wierzy i kto nam tę wiarę przekaże. Dlatego potrzebujemy tego miejsca, tej przestrzeni. Tutaj chcemy zobaczyć innych, którzy wierzą tak jak my, którzy myślą podobnie, czują podobnie i wierzą w tego samego Boga. Budujemy te świątynie, żeby tu usłyszeć Boże Słowo. Tak nam jest trudno słyszeć nawet drugiego człowieka. Popatrzmy na samych siebie w trakcie naszych spotkań. Albo nie mamy nic do powiedzenia, albo zupełnie nie chcemy słuchać. Mówimy jeden przez drugiego, najczęściej o sprawach błahych, zupełnie niekoniecznych. Czasem, może najczęściej, niedobrych. Jak mamy w tym postponowaniu, w tym poniżaniu słowa, jak mamy usłyszeć Słowo Boga? Owszem, wiemy, że możemy czytać to Słowo prywatnie. Możemy sięgnąć do Pisma Świętego. Ale Pan kazał głosić Słowo do końca czasów, mówiąc: idźcie i nauczajcie siebie i innych. Do Piotra mówił, nawróciwszy siebie, utwierdzaj braci we wierze. Tam, gdzie trwa gorliwość o wypełnianie tego polecenia Pana, tam muszą być świątynie. Tam, gdzie wiara gaśnie, gdzie gorliwość się zmniejsza, świątynie stają się niepotrzebne. Patrzymy ze zdumieniem i niepokojem na Europę, niegdyś chrześcijańską, jak potrafi oddawać świątynie i zamieniać je na meczety, jak potrafi w tych świątyniach organizować sale koncertowe, jak rozbija nawet gotyckie kościoły. Świątynia staje się zbędna, bo ludzie uwierzyli, że nie potrzeba im Bożego Słowa. Przecież wszystko mogą kupić. Wszystko staje się kwestią ceny. Rozrywka, zabawa. a także tak twierdzą, nawet miłość można sobie kupić. Dlatego potrzebujemy świątyni, żebyśmy usłyszeli w dalszym ciągu zdrową naukę Jezusa Chrystusa. Budujemy ten święty dom za przykładem patrona parafii. To jest niezwykłe, że tym patronem został apostoł narodów, ten, który pierwszy przyniósł wiarę Europie. To właśnie święty Paweł dotarł jako pierwszy na kontynent europejski i tu głosił Jezusa Chrystusa w miejscu, w którym wysiadł ze statku. Do dzisiaj znajduje się upamiętniający to wydarzenie pomnik z odciśniętą stopą. Oczywiście, że to nie jest stopa świętego Pawła, ale chodzi o wyobrażenie, o przypomnienie, że tu po raz pierwszy apostoł Jezusa postawił stopę, żeby głosić Europie Ewangelię. Święty Paweł tak się utożsamił z Jezusem, że mógł powiedzieć o samym sobie: żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Wpatrujemy się i wsłuchujemy w te słowa. Wpatrujemy się w świętego Pawła po to, żeby samemu dorastać do Jezusa Chrystusa, żeby otulać się Jego nauką, żeby nasiąkać treściami Ewangelii. Drodzy moi siostry i bracia, budujemy świątynię po to, żeby napełnieni Ewangelią przekazywać jej treści innym. Trudno dzisiaj patrzeć z zadowoleniem i dumą na chrześcijan, tak jakby osłabli w swojej gorliwości, jakby gdzieś ta wiara w nich się zmniejszyła. Mniej jest ludzi gotowych przekazywać, głosić Ewangelię, przyznawać się do swojej wiary, bronić jej. Ojciec Święty Benedykt XVI uważał, że obrona wiary to jest dzisiaj jedno z pierwszych zadań, jakie staje przed każdym chrześcijaninem. Od czasu ustąpienia Ojca Świętego ta prawda staje się jeszcze wyraźniejsza. Musimy umieć bronić Chrystusa, Jego nauki, Jego Ewangelii. Musimy mieć odwagę. Nie możemy krępować się chrześcijaństwem. Potrzebujemy świątyni, żeby tutaj doświadczać Jezusowej łaski, żeby dotykać Jezusa w sakramentach. To przecież w świątyni rodzi się w ludziach wiernych nowe Boże życie w sakramencie chrztu. To tutaj w dzieciństwie i w całym dorosłym życiu Jezusa przyjmujemy do swojego serca. On się staje naszym pokarmem i komunią komunią, czyli czymś, co łączy człowieka z samym Bogiem. Co za szczęście! Jaki Boży pomysł na to, żeby człowiek mógł się z Nim spotykać, mógł Go dotykać, mógł dosłownie Go spożywać. To tu, w świątyni, zacieśniamy więzy miłości z Bogiem. Mimo naszych słabości, mimo naszych grzechów, mimo naszej obojętności. Bo tutaj Chrystus zmartwychwstały przychodzi na ołtarz, ale również obecny jest w sakramencie pokuty, gdzie przecież nie tylko przebacza nam grzechy, ale umacnia nas w naszej więzi z Bogiem. To tutaj zawieramy, przyjmujemy sakrament małżeństwa, taki dzisiaj sponiewierany, taki zaniedbany, przyjmowany często bez przygotowania, co rodzi w ogóle wątpliwości dotyczące tego, czy przyjmowany jest w sposób godziwy. Tu przyjmujemy sakrament małżeństwa po to, żeby nasze małżeństwo stało się fundamentem religijnego życia naszej rodziny, nowych ludzi, którzy przychodzą na świat w małżeństwie. To tu przychodzimy, żeby załagodzić nasz lęk przed śmiercią, a zwłaszcza przed cierpieniem, które prędzej czy później pojawi się w życiu każdego z nas. Dlatego przyjmujemy sakrament namaszczenia chorych, żeby nauczyć się odczytywania sensu cierpienia w zjednoczeniu czy poprzez zjednoczenie z Chrystusem. Potrzebujemy świątyni. My, wierzący w Ciebie, nowonarodzony Chryste, potrzebujemy, bo ona, ile razy obok niej przechodzimy, ile razy dostrzegamy ją z daleka, będziemy myśleli właśnie o Tobie. Słysząc jej dzwony, przyglądając się jej wieżą, będziemy myśleli o naszym Panu. Ma nam przypominać, do kogo należymy, czyimi jesteśmy i jaka jest nasza godność. Świątynia uczy nas trudnej sztuki przebaczania, tak potrzebnego w dzisiejszym polskim życiu, przebaczania, wyrozumiałości, szacunku dla innych. Dzisiaj, kiedy w naszym życiu, nie waham się tego powiedzieć, zaczyna dominować tak bardzo zawiść, nienawiść, chamstwo, żądza odwetu, kult zdrady, poniżanie człowieka, to wszystko jest sprzeczne z nauką Jezusa Chrystusa i z Ewangelią. Dlatego potrzebujemy świątyń, dlatego potrzebujemy świętych domów naszego Pana, bo one uświęcają nas, nasz rodzaj obecności w świecie, nasze życie, naszą pracę, nasze więzi z ludźmi. Jak to wszystko zrozumieć, że błazen potrafił zastąpić świętych pańskich, choćby świętego Mikołaja, zrobiono przecież z niego zupełnego pajaca. A my dobrze się bawimy, oglądając te czerwone dresy, które dobrze zostały zapłacone albo pomyślane po to, żeby nas ściągnąć, zmobilizować do wydawania, do zakupów, do zostawiania w takich czy innych supermarketach pieniędzy. Prawdziwego Boga nie da się zburzyć, nie da się obrócić w ruinę. Nie zdołają wysadzić kościołów w powietrze. To kiedyś planowano całe dzielnice i miasta pozbawione znaków przynależności do Chrystusa. Oto Chrystus się rodzi. Prośmy, żeby nasz dom, nasza ojczyzna, nasz naród, mieszkańcy wiosek i miast, by wszystko to napełnione zostało Jego mądrością i Jego błogosławieństwem. By naszej pracy, naszym trudom nie odmawiał opieki. Byśmy doczekali dnia konsekracji tej pięknej świątyni. Byśmy hołd naszej pracy mogli złożyć u Jego stóp, przed Jego żłóbkiem, przed Najświętszym Sakramentem, w którym Chrystus obecny jest naprawdę. By nam błogosławił za nasze ofiary, za wysiłki podejmowane z czci, wiary i miłości do Niego. Amen.